będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj rozmawiamy sobie na temat Polska wobec zmian w Europie. Witam bardzo serdecznie pana Marka Jurka.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Prezesa Prawicy Rzeczypospolitej, posła Parlamentu Europejskiego, także byłego marszałka Sejmu. Cieszymy się z obecności. No i już na początku chciałem zapytać, bo temat jest taki dosyć szeroki. Na szczęście są dwie części rozmów niedokończonych, więc mamy nadzieję, że uda się przynajmniej w jakiejś części ten temat wyczerpać. Polska wobec zmian w Europie. Myślę, że warto byłoby na początku zastanowić się i zauważyć i wymienić, jakie to zmiany zachodzą w Europie, wobec jakich zmian ta Polska staje i z jakimi zmianami musi się zmierzyć.
No i czy jesteśmy w takiej sytuacji, że nie wiemy, jaka będzie Europa, jaka będzie Unia Europejska, w ogóle struktury, które organizują współpracę europejską, nie tylko za 15 czy 10 lat, a na dobrą sprawę nie wiemy, co będzie za 5 czy za 3 lata, dlatego że decyzja Brytyjczyków o odejściu z Unii Europejskiej, ona właściwie dokonuje takiego przełomu i pokazuje, że Unia Europejska nie jest jakimś procesem, który w sposób konieczny będzie postępował w tą stronę, w którą, którą wyznacza środowisko, które ja określam jako kierownictwo Unii Europejskiej, a więc te najważniejsze rządy, takie jak rząd niemiecki i francuski, kierownictwo instytucji europejskich, ale kierownictwo, bo tam nie chodzi o szeregowych członków Komisji Europejskiej, ale przewodniczący Komisji Europejskiej, pan Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego i wreszcie najważniejsi liderzy ugrupowań politycznych reprezentowanych w Parlamencie Europejskim. Najważniejsi, to znaczy wcale niekoniecznie największych, bo na przykład pan Verhofstadt ma klub mniejszy od klubu konserwatystów, a jednak jest politykiem niezwykle wpływowym, który no, momentami trzęsie po prostu Parlamentem Europejskim. Wydawało się, że ten kierunek federalistyczny, więcej Europy, stopniowa destrukcja państw, wprowadzanie jednolitej waluty, oczywiście społeczeństwo multikulturalne i takie można powiedzieć postuniwersalistyczne, bo bez żadnej etyki łączącej wszystkich, że to wszystko będzie się tak dziać. I Brytyjczycy powiedzieli nie i to jest rzeczywiście przełom, bo to pokazuje, że Unia Europejska nie jest wieczna, że Unia Europejska musi się zmienić, a z kolei ta decyzja Brytyjczyków o odejściu z Unii to jest w dużym stopniu też reakcja na ten kompleksowy kryzys, który przeżywamy, który tak zaczynając od końca, od tego co najświeższe i najbardziej takie drastyczne, no to jest kryzys terroryzmu. To jest kryzys terroryzmu dlatego, że dzisiaj Europa jest w stanie wojny z terroryzmem porównywalnej z tym, co Włosi określają jako lata ołowiu, z tym terroryzmem lat 70., przy czym wtedy to był terroryzm wygasający, a teraz mamy do czynienia z właściwie z, no nie wiem czym to się skończy, dlatego że jedynie możemy się domyślać, że to będzie rosło. To jest kryzys imigracyjny, bardzo poważny kryzys imigracyjny, dlatego że kierownictwo Unii Europejskiej wręcz zapraszało imigrantów do napływu do Europy i oni napłynęli do Europy w takich ilościach, że już tutaj trudno mówić nie tylko o jakiejkolwiek integracji, ale nawet o zapewnieniu fizycznych warunków pobytu tym ludziom. Mamy do czynienia, ja mówię, to już te kolejne kryzysy, one tak, my się do nich przyzwyczajamy, a przecież to ciągle trwa, z kryzysem ekonomicznym wywołanym rozszerzeniem jednolitej waluty z krajów bogatych na kraje tak nieprzygotowane jak Grecja czy Portugalia. No i mamy wreszcie do czynienia z kryzysem politycznym wyrażającym się w atakach na takie państwa jak Węgry czy Polska obecnie, bo do tej pory to Węgry były tym głównym krajem atakowanym w Unii Europejskiej do tego stopnia, że ja tak policzyłem, że co 4 miesiące musiałem występować w obronie Węgier, a teraz się to przesunęło na Polskę i teraz jest Polska na celowniku. I to jest kompleksowy kryzys, w którym trudno mówić o jakiejkolwiek stabilności i o jakiejkolwiek jedności. I to jest kryzys bez perspektywy. Kierownictwo Unii Europejskiej uważa, że tą perspektywą jest tworzenie czegoś, co właściwie tak otwarcie opisał Frank-Walter Steinmeier, wicekanclerz Niemiec, co właściwie można streścić określeniem państwo Europa. Ale to samo mówi Verhofstadt, to samo w gruncie rzeczy mówi Juncker. Dość powiedzieć, ojcze, że po referendum brytyjskim w czasie pierwszej debaty wszyscy wzięli na cel jednego z ministrów niemieckich, Schäuble'ego, który powiedział był najpierw przed referendum, a potem po referendum, że skoro mamy tak mocny sygnał, że ludzie nie chcą tej unifikacji europejskiej, to nie można wzmacniać dalej tej dominacji instytucji europejskich nad państwami Europy. I właściwie ten Schäuble, no taki bardzo typowy polityk CDU, no stał się obiektem takiego gwałtownego ataku i to pokazuje, że ci ludzie są zdeterminowani, żeby nie zważając na wolę narodów Europy, żeby nie zważając na prawo również, forsować te zmiany pochłaniające tak naprawdę wolność narodów Europy. Ja mówię o wolności konkretnej. To znaczy o tym, że my będziemy decydować, czy chcemy być krajem imigracyjnym, takim jak Niemcy, czy nie. Że my przede wszystkim będziemy decydować, czy chcemy być krajem osadzonym w kulturze chrześcijańskiej. Że my będziemy decydować o tym, jak zagwarantować nasze bezpieczeństwo i tak dalej. A tam, gdzie działamy wspólnie, to nasz głos będzie się bardzo poważnie liczył. I to wszystko jest w tej chwili bardzo poważnie zagrożone.
Panie marszałku, znamienne jest to, że jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to była decyzja narodu, to była decyzja ludzi, demokratyczne referendum, taka, a nie inna decyzja. I to chyba też pokazuje, że ludzie czują, albo inaczej mówiąc, pokazują, że oni chcą innej tej Unii Europejskiej, jeżeli już chcą. Więc coś trzeba...
To ojcze wygląda tak. Lord Callanan opowiadał, że wtedy, kiedy wprowadzano euro, to rozmawiał z swoimi niemieckimi kolegami z CDU i tłumaczył im, że to jest, że po pierwsze, Brytyjczycy się nigdy na to nie zgodzą, żeby zrezygnować z funta, żeby wprowadzić walutę, która przenosi kontrolę nad gospodarką za granicę. A po drugie powiedział im, no ale przecież mówił, słuchajcie, no gdybyście nawet wy zrobili referendum w Niemczech, to ludzie by tego nie chcieli. I na to ci liderzy CDU odpowiadali, i właśnie dlatego nie robimy. I właśnie dlatego nie robimy.
Poczucie jest.
I to jest to nastawienie. Tak wprowadzony w Europie traktat lizboński, to była wręcz, no nawet nieukrywana zmowa, żeby w żadnym z krajów europejskich nie przeprowadzać w tej sprawie referendum, bo wiadomo było, że ten traktat by nie przeszedł. Referendum było w Irlandii, bo tam jest wymóg konstytucyjny przeprowadzania w sprawach traktatów międzynarodowych referendum. Tego nie dało się ominąć, ale ominięto referendum we Francji, gdzie było prawie pewne, że Lizbona by upadła. Premier Brown nie zrobił referendum w Wielkiej Brytanii, mimo nacisków opozycji, gdzie było zupełnie pewne, że Lizbona byłaby odrzucona. Nawiasem mówiąc, jak się dzisiaj, ci, którzy się dzisiaj martwią Brexitem, powinni sobie uświadomić, że gdyby Gordon Brown przeprowadził referendum w sprawie Lizbony, Europa nie poszłaby w tym kierunku i dzisiaj Brytyjczycy byliby częścią wspólnoty europejskiej. Nie tak już na poły sfederalizowanej jak dzisiaj, ale jednak by byli. A to, że na siłę forsowano, właśnie nie licząc się z opinią publiczną, nie licząc się z nastawieniem samych społeczeństw Europy, że tak forsowano destrukcję państw narodowych, doprowadziło do tego efektu, że kraje, które się czują najsilniejsze, tak jak Brytyjczycy, a pamiętajmy, to jest mocarstwo nuklearne, mające bardzo dobre, dwustronne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, nie tylko w ramach NATO, ale dwustronne, no, mające przede wszystkim wspólnotę brytyjską, nad którą nie zachodzi słońce. To oni nie muszą mieć Unii, bo oni mają... Królowa Brytyjska panuje w Australii, w Nowej Zelandii, w Kanadzie, na Jamajce, oni nie muszą... I w drugiej połowie państw, a druga połowa państw wspólnoty identyfikuje się z Wielką Brytanią jako dziedzictwem kulturowym i oni mogą należeć do Unii, nie muszą. No i powiedzieli, nie, nas akurat to nie powinno cieszyć, ale polityka realna nie może ignorować no, faktów i nastawienia całych narodów.
Panie marszałku, mamy te zmiany zachodzące w Europie mniej więcej, oczywiście tak hasłowo nakreślone, czyli terroryzm, kryzys imigracyjny, czy wreszcie no bardzo szeroko rozumiany kryzys moralny, moralności. Jak Polska ma się zachować wobec tych zmian, wobec tego kryzysu, bo widzimy i z jednej strony rezolucje, przygotowywane debaty i Komisję Wenecką, która bada Trybunał Konstytucyjny, ale też co jakiś czas dochodzą różne głosy do Unii Europejskiej, nie powiem inaczej, tego nie nazwę, ale dochodzą pewne głosy teoretycznie zatroskanych o Polskę ludzi, którzy mówią, że ustawa o policji jest zła, że ustawa ta jest zła. Praktycznie nawet słyszałem o kwestii Puszczy Białowieskiej, że to też będzie rozpatrywane na poziomie
europejskim. Puszczy Białowieskiej, a nie tylko, dlatego że oni już w rezolucji proponowanej przeciwko Polsce no już poczynili aluzję i otwarcie deklarowali, że oni atakują już nie tylko decyzje rządu czy parlamentu, ale atakują na przykład inicjatywę ustawodawczą w obronie życia, czyli samo społeczeństwo. Bo akurat w tej sprawie, oczywiście uważam, że rząd nie może być neutralny w sprawie prawa do życia, powinien poprzeć, ale inicjatywa wychodzi od społeczeństwa, więc właściwie czego chce Unia Europejska, żeby wycofać z polskiego prawa możliwość składania społecznych projektów ustaw. No to są rzeczy obłędne, a ten kryzys moralny, o którym ojciec mówił, no on się bardzo dobitnie ostatnio po raz kolejny nie tyle ujawnił, bo on jest widoczny, ale zamanifestował w tych homoseksualnych konkluzjach Rady Unii Europejskiej, które właściwie no, chcą ustanowić, że tak zwane prawa LGBT i bo to się teraz jeszcze pojawiają nowe kolejne te literki, to są prawa człowieka. Jan Paweł II uczył nas, że prawa człowieka to jest przede wszystkim wolność wiary, to jest po drugie, to są prawa rodziny, bo zobaczmy, no, wiara, czyli najintymniejszy stosunek człowieka z Bogiem. Miliardy ludzi na ziemi nie zajmują się polityką, połowa ludzi nawet w krajach demokratycznych nie chodzi głosować. Natomiast człowiek ma duszę i intymny stosunek z Bogiem. To jest wolność rodziny, czyli pierwszego środowiska, w którym żyjemy cały czas. No i to jest wreszcie na końcu wolność polityczna, bo ona również jest bardzo istotna. Ale te prawa, to wszystko już przestaje być istotne. Nawet wiele z nich uważa się za anachroniczne, czy za zagrożenie, bo rodzina nie jest czymś oczywistym, a w to miejsce są ustanawiane nowe prawa, tak zwane prawa mniejszości, a więc prawa do negacji państwa, religii czy kultury religijnej, no bo nawet jeżeli nie wszyscy są wierzący, to w cywilizowanych społeczeństwach wszyscy ludzie szanują dziedzictwo religijne i wartości duchowe wypływające z religii czy prawa rodziny. Prawa LGBTI, co to jest? Pytałem polityków, co to mają być na przykład prawa biseksualistów tak zwanych. No, czy to znaczy, że z faktu takiego, że mężczyzna żonaty chce utrzymywać kontakty homoseksualne, to co to jego żona ma to zaakceptować, bo on jest biseksualistą? I jeszcze jakieś prawa społeczne trzeba ustanowić. Przerażające jest to, że wszystkie rządy w Europie zgadzają się na ten język. Zgadzają się na tą ideologię. My bardzo daleko odchodzimy od tego, co w 2006 roku oświadczył polski Sejm, że Polska jako kraj identyfikujący się z całym judeochrześcijańskim dziedzictwem moralnym nie może zgadzać się na wprowadzanie do prawa europejskiego języka politycznego ruchu homoseksualnego pojęć w rodzaju homofobia. Ci ludzie chcą nam to narzucić tak, jak chcieli to narzucić Węgrom, bo ojcze, czasami te fakty trudno przyjąć opinii publicznej, ale Węgry były atakowane o to, że w konstytucji umieścili przepis identyczny z tym, co mamy w polskiej konstytucji, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. I Parlament Europejski zaatakował Węgry, że taka sztywna, restrykcyjna definicja dyskryminuje społeczności LGBTI i inne formy życia rodzinnego, więc w ogóle jeszcze jakieś inne, jeszcze i tak dalej. To jest tak naprawdę, to jest no, bardzo radykalne odchodzenie od podstawowej prawdy społecznej, że rodzina jest nie tylko, dziękować Bogu, ciągle najważniejszą aspiracją życiową ludzi młodych, że rodzina jest nie tylko środowiskiem, w którym no, większość z nas się wychowała, ale rodzina jest podstawą społeczeństwa. W tym sensie, że jeżeli życie rodzinne się rozpada, to i samo społeczeństwo się rozpada. No wówczas bardzo łatwo już ludźmi rządzić przez jakąś administrację, bo naród jako więź pokoleń, społeczeństwo obywatelskie jako ludzie decydujący poprzez instytucje o swoich wspólnych sprawach, żyjący tymi swoimi sprawami, tworzący wspólnotę, no po prostu zaczyna zanikać.
I to jest też znamienne, że narzuca się coś wbrew też woli społeczeństwa, bo nie oszukujmy się, Polacy są mimo wszystko, mimo tego zlaicyzowania, które dookoła jest, są zwolennikami tradycyjnego modelu rodziny i tych wartości, które gdzieś wynieśliśmy. I też w tym kontekście chciałem pana marszałka zapytać o to, jak słowa Ojca Świętego Franciszka, który też w Parlamencie Europejskim przemawiał i do Rady Europy też się zwracał, mówiąc o Unii Europejskiej jako o bezpłodnej starej babci, tak?
Która atrakcyjnego modelu, już nie przekazuje swoich wartości i tak dalej. No, ja mam wrażenie, że te słowa nie docierają. Również jak to wszystko podnosi się to, że papież mówi o potrzebie współczucia wobec rzeczywistych uchodźców. Natomiast ignoruje się na przykład to, w jaki sposób Ojciec Święty opisuje cały kryzys imigracyjny, kiedy mówi, że on został wywołany przez zupełnie nieodpowiedzialną politykę wobec tak zwanej arabskiej wiosny, która, jak to powiedział w wywiadzie dla La Croix, Ojciec Święty, skutki można było przewidzieć. Bo jeżeli się po prostu wychodzi z założenia, że nadzieja polega na tym, że do władzy dojdą ugrupowania fundamentalistyczne, jeżeli w krajach o tak, jak na warunki świata islamskiego, dobrych warunkach współżycia z niemuzułmanami, jak na przykład Tunezja, chociaż tam też nie było idealnie, pamiętajmy o tym, ale jeżeli w wyniku tych zmian, tak zwanych demokratycznych, obniża się poziom tolerancji wobec chrześcijan, jeżeli zewsząd słyszymy, że na przykład chrześcijanie konwertyci, ci, którzy niedawno przyjęli chrzest i wiarę, mają coraz ciężej, no to do czego to wszystko tak naprawdę prowadzi? Ojciec pytał, co Polska powinna w tym wszystkim robić. Polska przede wszystkim powinna być rzecznikiem tych wartości cywilizacji chrześcijańskiej klasycznej, na których naprawdę można budować po pierwsze dobro wspólne naszego narodu, innych narodów, ale również współpracę europejską. I to jest po pierwsze prawa rodziny. Dlatego ja uważam, że ogromnym błędem rządu było podpisanie tych konkluzji homoseksualnych z innymi państwami Unii Europejskiej i mam nadzieję, że większość parlamentarna ma teraz okazję, że w Komisji do Spraw Unii Europejskiej przynajmniej ten organ parlamentu wyda opinię negatywnie oceniającą tę konkluzję i powie, Polska chce innej polityki, Polska chce innej Europy, nawet jeżeli jesteśmy świadomi tego, że bardzo wiele krajów wybrało tą drogę najzupełniej wywrotową w stosunku do istnienia społeczeństwa, to przynajmniej oczekujemy tego, że będziemy szanowani. Że będziemy szanowani, że Europa powie jasno, że szanuje prawa rodziny, szanuje państwa, które chcą tak żyć. Po drugie, myślę, że kiedy mówimy o tym, co w Europie trzeba zmienić, ogromnym błędem, ogromnym brakiem jest to, że wśród tych tak zwanych wartości podstawowych Unii Europejskiej, tych, w imię których atakuje się Polskę, w artykule drugim, nie tylko nie ma praw rodziny, ale co jest ciekawe, Unia Europejska, sama nazwa, Unia Polityczna, Unia Europejska, więc Unia Państw. Wśród tych wartości nie ma niepodległości i suwerenności naszych narodów. Nie mówiąc o tym, że już nie ma ich tradycji narodowych, że każda z tych tradycji, właśnie tradycja brytyjska, francuska, tradycje tego całego konglomeratu społeczności, które stanowiły Włochy z papieskim centrum, z dawniej bizantyjską, potem rządzoną przez Bourbonów południem, z republikami miejskimi na północy. Nie ma tego wszystkiego, nie ma tradycji polskiej, tak konstytutywnej dla całej Europy. Nie ma nie tylko tradycji narodowych, ale samo istnienie naszych państw, ich niepodległość, ich suwerenna władza nie jest wymieniona wśród wartości chronionych przez Unię Europejską. W związku z tym trudno się dziwić, że na przykład Polska jest atakowana. Ja zachęcałem nasze władze, żeby po prostu wobec tych ataków Unii Europejskiej powiedzieć kategorycznie Komisji Europejskiej, my już wszystko powiedzieliśmy, nie będziemy składać żadnych dalszych wyjaśnień. Bo to, co w tej chwili robi Komisja Europejska, no, czego tym rzecznikiem jest wiceprzewodniczący Timmermans, chociaż to jest polityka Komisji Junckera, całej Komisji, ale Timmermans jest tutaj tym rzecznikiem, tym dowódcą awangardy uderzeniowej. Prawda, jest czyste łamanie prawa, dlatego że ja byłem przeciwnikiem traktatu lizbońskiego, no ale ten traktat został przyjęty przez nasze państwa, więc posłuchajmy, jak on, co on naprawdę mówi. Ten traktat, który wprowadził mechanizm nadzorowania, czy państwa przestrzegają wspólnych wartości i tak dalej, mówi tak, że jeżeli istnieje pogląd, że w jakimś państwie nie są przestrzegane wartości rządów prawa, demokracji, pluralizmu, szacunku mniejszości i tak dalej, to po pierwsze Parlament Europejski może wystąpić z takim wnioskiem, że dany kraj no, tak nie działa, może wystąpić Komisja Europejska i może wystąpić 1/3, czyli 10 państw Unii Europejskiej z wnioskiem, ale jakiekolwiek procedury sprawdzające, jakiekolwiek pytanie, czy dany kraj, na czym, czy wasze prawa są zgodne z zasadami Unii, czy nie i tak dalej. Jakiekolwiek postępowanie wobec danego kraju jest możliwe tylko wtedy, kiedy w Radzie Europejskiej, czyli w forum międzyrządowym, 23 państwa powiedzą, chcemy takich działań. I to, co w tej chwili robi Komisja Europejska, to jest wchodzenie w kompetencje Rady Europejskiej jako forum rządów państw Europy i oni działają tak, jakby mieli mandat od 23 państw na te działania, a tego po prostu nie mają, tego zabrania im traktat. I to powinniśmy powiedzieć zupełnie otwarcie, że jeżeli Polsce Rada Europejska postawiłaby takie zarzuty, co jest nierealne na szczęście, co jest zupełnie nierealne, jeżeli byłyby takie zarzuty, to się będziemy tłumaczyć. A tak, skoro Komisja Europejska chciała mieć pogląd na sprawy polskie, dostali jedną odpowiedź i basta. Zgoda na więcej byłaby dla względów konformistycznych, na przykład no ze względu na to, że Komisja Europejska może mrugać okiem i mówić, to my rozdajemy pieniądze. Zgoda na więcej byłaby tak naprawdę zgodą na bezprawie wobec naszego państwa i utrwalaniem takiego mechanizmu łamania prawa po prostu. Łamania również tego prawa traktatowego, które i tak ogranicza w różnych dziedzinach naszą swobodę ruchów, które i tak daje mocne kompetencje na przykład wyborcom zupełnie innych państw do współdecydowania o sprawach polskich poprzez Parlament Europejski, który zatwierdza Komisję Europejską i może z niej wykluczyć polityka, który jej się nie podoba, tak jak wykluczono profesora Buttiglione, ale no więcej nie możemy dać niż to, co mówią traktaty. No to jest absolutnie niedopuszczalne i dlatego Prawica Rzeczypospolitej zachęcała, że po prostu rząd powiedział: zgłosiliście się z pytaniami, przedstawiliśmy nasze stanowisko, ale my możemy rozmawiać z innymi rządami na forum Rady Europejskiej. Natomiast państwo, Komisja Europejska, jesteście organem administracyjnym, który ma koordynować naszą współpracę, a nie występować jako jakiś super rząd, jako jakiś superwizor, nadzorca rządów państw, które mają, no, rządów niepodległych państw, które zapłaciły dużą cenę za swoją niepodległość i mają bardzo bogatą tradycję państwową i bardzo silny mandat dla polityki, którą prowadzą.
Myślę, że warto zapytać, na ile to jest rzeczywista troska o demokrację w Polsce, a na ile to jest odwracanie uwagi od problemów, czy to Europy, konkretnych państw europejskich, czy też innych problemów, które są w Polsce, choćby opozycyjne.
Ojcze, oni demokrację rozumieją, znaczy tu nie chodzi o żadną demokrację, dlatego że demokracja na poziomie państw narodowych ma zanikać. No, mówię, Verhofstadt napisał książkę o Stanach Zjednoczonych, Europy i to jest jego projekt, przy czym warto powiedzieć, że dzisiaj realnie Stany Amerykańskie mają znacznie większą autonomię prawną niż to, na co się zgadza Unia Europejska, to do czego rości. Więc tutaj na pewno nie chodzi o demokrację, natomiast ja bym nie lekceważył tego, bo na przykładzie Węgier, a teraz najpierw, a teraz Polski, no próbuje się wprowadzić zasadę takiego, tego, że administracja Unii Europejskiej, która powinna być tylko administracją, która powinna być aparatem urzędniczym, służącym wykonywaniu tych decyzji, które przyznają im traktaty, i ewentualnie współpracującym z rządami, no bo tym głównym organem Unii Europejskiej ciągle powinna być Rada Europejska, czyli forum międzyrządowe. Zgoda na to, to oni chcą przeforsować zasadę, że myślę, że siłą rzeczy biorą sobie władzę, do której potem dobudują traktaty. Na to się nie możemy absolutnie zgodzić, bo mówię, bo mamy do czynienia z władzą, która występuje przeciwko rodzinie. Chce nam narzucić multikulturalizm, który jest po prostu otwarciem Europy, Polski i innych krajów Europy Środkowej na wielomilionową imigrację muzułmańską, taką jaką znają kraje Europy Zachodniej. Chcą nam narzucić jednolitą walutę, a więc tak naprawdę kontrolować tempo naszego rozwoju, utrudnić nam konkurowanie z innymi państwami Unii, a mówiąc jeszcze prościej, no utrudnić nam odrobienie tych półwiekowych zaległości, kiedy byliśmy pozbawieni wolności i nie mieliśmy instytucji, przez które mogliśmy pracować dla przyszłości naszych dzieci. Chociaż walcząc o wolność, pracowaliśmy dla ich przyszłości, z czego oni dzisiaj również całkiem finansowo korzystają. Jeżeli dzisiaj oni wydają o połowę mniej na obronę niż 30 lat temu, to dlatego, że Polska Solidarność walczyła o ich bezpieczeństwo.
Dokładnie. Panie Marszałku, chciałbym zapytać, co Polska może dać Europie dzisiaj? Oczywiście odsuwając na bok te wszystkie ataki, o których wspominaliśmy przed momentem, idąc tą linią, którą Polska idzie, broniąc tych wartości, o których mówiliśmy, co konkretnego i w jakiej też konstelacji, bo Polska sama jako kraj no chyba nie da rady.
Polska powinna być po pierwsze rzecznikiem wartości cywilizacji chrześcijańskiej. Każdy człowiek zawdzięcza swoje życie Bogu. Każdy naród żyje dlatego, że Bóg dał nam naturę społeczną, że żyjemy jako istoty społeczne i tak dalej. Chrześcijaństwo dało nam również wszystkie wartości społeczne, z których korzystamy. Pojęcie godności człowieka, indywidualnych praw. Przecież to nie rewolucja francuska wymyśliła neminem captivabimus, czyli to, że nie wolno żadnego człowieka pozbawić wolności bez zgody sądu. Tego Timmermans nie wymyślił. To w czasach Władysława Jagieły przyjęła Polska jako naszą zasadę ustrojową. To nie rewolucja francuska ogłosiła wielką kartę swobód, tylko społeczeństwo angielskie, w XIII wieku. To nam dała cywilizacja chrześcijańska. Polska powinna być rzecznikiem cywilizacji chrześcijańskiej, broniąc życia, rodziny i wychowania i działając odważnie, nie na zasadzie, że to jest nasza lokalna tożsamość, że to jest nasza swojska tradycja, tylko to jest uniwersalizm, na którym zbudowana jest godność naszego narodu jako reprezentanta również wartości uniwersalnych. I dlatego mówię jeszcze raz, jak najszybciej wycofajmy się z tej nieroztropnej polityki tych konkluzji homoseksualnych. Niech przemówi parlament. Mówmy zdecydowanie nie tym naciskom Unii Europejskiej, a inne kraje zobaczą, że jeżeli szóste państwo w Unii potrafi to powiedzieć, to można. A druga rzecz, no pamiętajmy o dyplomacji publicznej. Co z tego, że ktoś powie, no tak, przyjęły to wszystkie rządy. Ojcze, kiedy w ubiegłym roku, w ciągu ostatnich 2 lat, Chorwacja i Słowenia, która wydawała się najbardziej zlaicyzowanym krajem wywodzącym się z dawnej Jugosławii, najbardziej takim zlaicyzowanym, bo Chorwacja jest krajem tradycyjnie katolickim i tak dalej, Słowenia wydawała się krajem bardzo zlaicyzowanym. Jeżeli Chorwacja i Słowenia w referendum wystąpiły w obronie naturalnego ustroju rodziny, przeciwko propagandzie homoseksualnej w szkołach, w obronie wartości rodzinnych, one zrobiły to, znaczy te narody, te społeczeństwa nie miały poparcia żadnej wielkiej partii politycznej. Klasa polityczna kombinowała w Brukseli, narody wystąpiły w obronie wolności. W XXI wieku, w którym od 15 lat żyjemy, tak naprawdę polityka zagraniczna to nie powinna być tylko polityka rządów adresowana do rządów, tylko to jest polityka wielowymiarowa. Mówiliśmy o Ojcu Świętym, to jest polityka adresowana do autorytetów międzynarodowych, takich jak Stolica Apostolska, czy organizacji międzynarodowych, na forum których działamy. No dobrym przykładem tego, co Polska ostatnio zrobiła, choć to było na przykład to, że wspólnie z Węgrami poparliśmy wbrew innym krajom Unii Europejskiej rezolucję Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych w obronie rodziny jako fundamentu społeczeństwa. Więc się okazuje, że można działać śmiało, tylko trzeba. To jest polityka oczywiście adresowana do rządów, ale to jest również polityka adresowana do partii politycznych, bo kto dzisiaj jest w opozycji, jutro będzie w rządzie. I to jest wreszcie polityka adresowana do społeczeństw. Jeżeli ambasadorzy, to jest gorszące, oburzające, no ale takie są fakty. Jeżeli ambasadorzy amerykański czy brytyjski mogą przyjmować liderów homoseksualnych przed Paradą Równości w Warszawie, mówić im, popieramy was, akceptujemy was. Ambasador Rzeczypospolitej powinien w Paryżu przyjmować liderów Manif Puchtus, która występuje w obronie praw rodziny. Ambasador Rzeczypospolitej w Waszyngtonie powinien przyjmować dzień przed marszem organizatorów Narodowego Marszu Życia. Tu nie ma żadnych przeszkód. No, korzystajmy z tych praw, przynajmniej z tych praw, z których korzystają inni. Jeżeli innym wolno tak podważać wartości, na których jest zbudowany Zachód, my mamy prawo pracować na rzecz ich odbudowy. Gwarantuję, że autorytet Polski będzie rósł. Tylko po pierwsze musimy sami być przekonani do tych zasad. No, wielką taką okazją do tego, żeby Polska przemówiła takim jasnym głosem, był jubileusz Chrztu Polski. Ja żałuję, tam prezydent wygłosił wspaniałe przemówienie w Zgromadzeniu Narodowym. Nawiasem mówiąc, ja potem słyszałem o klasztorze benedyktyńskim w Irlandii, gdzie w refektarzu czytano w czasie posiłków przemówienie prezydenta Dudy. Widziałem pisma francuskie, takie jak Reconquête, gdzie w całości je przedrukowywano. To było ważne przemówienie i odbiło się echem, jak widać, w społeczeństwach, prawda? Ale ja uważam, że straciliśmy okazję do tego, żeby przemówić wspólnie z rządami czy z głowami państw. Jeżeli pamiętamy ten zjazd, to był prezydent, przeciwko któremu głosowaliśmy, myślę obaj, większość naszych słuchaczy, jeżeli wtedy w czasie jednej z pielgrzymek Jana Pawła II można było zgromadzić duże grono prezydentów Europy Środkowej w Gnieźnie, to była znakomita okazja, żeby powiedzieć, co myślimy o Europie, że chcemy Europy szanującej życie, rodzinę, wychowanie. Chcemy Europy wiernej dziedzictwu naszego chrztu i chrztu innych narodów europejskich. Chrztu, który święta Jadwiga poniosła, chrztu Jagieły, który dzięki małżeństwu ze świętą królową Jadwigą przyjął, chrztu świętego króla Stefana, nawiasem mówiąc, który jest wymieniony we wstępie do konstytucji węgierskiej i tak dalej. To można było powiedzieć, my powinniśmy to robić odważnie i tym głosem mówić na forum Unii Europejskiej. I druga rzecz, jeżeli my naprawdę chcemy, żeby Europa współpracowała, to bardzo ważne jest organizowanie Europy Środkowej. Mamy dobrą współpracę z rządami w sprawach imigracyjnych. To wywołuje, ja widzę, naprawdę oni są zakłopotani w Parlamencie Europejskim, jak widzą, że rząd czeski, który ma premiera liberalnego, rząd słowacki, który ma premiera socjalistycznego. Mówię w tej chwili o rodzinach europejskich. Rząd węgierski, który ma premiera chrześcijańsko-demokratycznego i rząd polski, który ma premiera konserwatywnego. Wszyscy mówią jednym głosem. Chcemy, nie podporządkowujemy się narzucaniu nam multikulturalizmu, bo widzimy, do czego doprowadził Europę Zachodnią. Mamy współpracę rządów na płaszczyźnie imigracyjnej, ale mamy niezagospodarowanych partnerów społecznych. A my możemy ośmielić to nawet rządzące partie polityczne, jeżeli pokażemy, że Polska zwraca się do tych społeczeństw, które w referendum wystąpiły w obronie rodziny. I dlaczego my tego nie robimy? Ja uważam, że to jest ogromna strata. Polska musi wejść na to pole, choćby z jednego powodu. Jeżeli my nie zmienimy Europy, to Europa, ta dekadencka Europa zarazi nas swoją dekadencją. Pamiętajmy, do polskich szkół to w gruncie rzeczy żaden polski rząd z własnej inicjatywy nie wprowadzał organizacji politycznego ruchu homoseksualnego. Ale liberalny rząd Platformy Obywatelskiej podjął taką współpracę, powołując się na standardy europejskie.
Tak tłumaczył.
Jeżeli my nie zaprzeczymy jako państwo, nawet nie jako jeden rząd czy większość parlamentarna, jeżeli my nie zaprzeczymy jako państwo tym fałszywym standardom, jeżeli nie powiemy, że Polska kieruje się standardami życia, rodziny, wychowania, to my periodycznie będziemy mieli ten cykl, co w Europie Zachodniej, że tak naprawdę widzimy okresy dekadencji, kiedy rządzi lewica albo ugrupowania lewicowo-liberalne i okresy stabilizacji dekadencji, kiedy rządzi tak zwana centroprawica. Dalszej dekadencji, kiedy dochodzi do władzy znowu lewica i stabilizacji dekadencji, kiedy dochodzi do władzy centroprawica. Naprawdę musimy tą tendencję odwrócić, dlatego że jeżeli będziemy przeczekiwać, to tak naprawdę jedynie potwierdzimy, zgodzimy się na ustępstwa wobec antyzasad, które prędzej czy później zostaną przez jakąś władzę podjęte, albo milcząco my się będziemy sami na nie zgadzali. I dlatego tutaj mówię, musimy być świadomi tego, że chrześcijańska Polska, jeżeli naprawdę chce być chrześcijańska, musi być rzecznikiem cywilizacji chrześcijańskiej na forum europejskim. I co więcej, głośne mówienie o jej zasadach jest w ogóle jedynym sposobem na ustalenie jakiegoś modus vivendi z tą Europą, która porzuca swoją tradycję. Bo jeżeli wtedy, kiedy oni mówią, my będziemy mówić, to możemy ustalić jakiś modus vivendi. Ale jeżeli oni nas naciskają, my będziemy się cofać i będziemy milczeć, to tak naprawdę będziemy obserwować jedynie ten cykl dekadencji, stabilizacji dekadencji, dalszej dekadencji, przerwy w dekadencji, dalszej dekadencji itd.
Potrzebna aktywność. Wrócimy za moment do rozmowy. Dziś nasze rozmowy niedokończone o Polsce wobec zmian w Europie. Dzisiaj też krócej nieco ta część, ponieważ o 19:00 transmisja mszy świętej z Archikatedry Warszawskiej w kolejną miesięcznicę smoleńską, ale zaprosimy naszych widzów i słuchaczy chociażby na moment, by zatelefonowali. Na ekranie pojawią się za moment numery telefonów. Jest okazja do tego, by teraz, jeżeli się uda, czy później zadać panu marszałkowi pytanie. Troszeczkę nadmieniliśmy już na temat Czech, Słowacji, Węgier. Rola Grupy Wyszehradzkiej w Europie i rola Polski akurat teraz jako państwa, które przewodzi Grupie Wyszehradzkiej i też rola innych państw, idei Międzymorza, państw ABC i tak dalej. Czy to jakaś, może się tworzyć jakaś przeciwwaga dla tych krezusów, tak byśmy powiedzieli, czy tych państw, które czują się nadal mocne, czyli Niemiec, Francji i tak dalej?
To jest konieczne, ojcze. Zacznijmy od tego, że dla nas najważniejszą z wartości doczesnych, jak mówił prymas Wyszyński, najważniejszą po Bogu jest niepodległość, jest ojczyzna, a najważniejszą wartością polityczną jest niepodległość ojczyzny. To jest fundament wszystkich naszych wolności. Ale tam, gdzie chodzi o współpracę narodową, zwróćmy uwagę, że tak naprawdę Europa nigdy nie była zjednoczona. Ci liberalni przywódcy Europy Zachodniej, oni to, co nazywano wielkim rozszerzeniem, traktują jako wielkie przyłączenie. Oni nie uważali, że my musimy uzgodnić zasady współpracy, że my musimy uzgodnić, że my musimy wysłuchać, jakich wartości chcemy chronić i musimy pracować razem, szanując siebie nawzajem. Tam było założenie, że my mamy przyjąć tak zwane acquis communautaire, ich dorobek wspólny, tak jakby nasze kraje nie miały czy dorobku historycznego pochodzącego sprzed czasów utraty niepodległości, czy też ogromnego dorobku społecznego z czasów walki o wolność. Dlatego, że jeszcze raz powtórzę. Oczywiście, że tak jak w Centesimus Annus napisał święty Jan Paweł II, to od Polski zaczął się upadek komunizmu. Od Polski zaczęło się wyzwolenie narodów Europy Środkowej i bezpieczeństwo całej Europy. To jest oczywiście prawda, ale to ma, ojcze, również zupełnie wymierny materialnie charakter. Ja powtórzę jeszcze raz, jeżeli oni wydają o połowę mniej na obronę, dlatego, że nie ma tego sowieckiego damoklesowego miecza, który wisi nad Europą Zachodnią i nie wiadomo, kiedy spadnie. Jeżeli oni dzisiaj są bezpieczniejsi, jeżeli te pieniądze mogli przekierować na konsumpcję, na infrastrukturę, na rozwój instytucji społecznych, to dzięki komu? Dzięki temu, że Solidarność walczyła o wolność, dzięki temu, że po prostu nie poddaliśmy się biernie komunizmowi i ten komunizm się politycznie również załamał. Musiał dokonać ustępstw. To jest, ojcze, otwarcie rynku. No to, że będąc słabszymi gospodarkami, zgodziliśmy się na otwarcie rynku, to spowodowało, że oni 5-6-krotnie z Europy Zachodniej eksportują więcej do krajów Europy Środkowej. Dla Austrii przynależność Czech do Unii Europejskiej to jest ogromny zysk, tak jak dla Niemiec przynależność Polski. To jest ułatwienie w sprzedaży ogromnej ilości towarów, a więc w większych dochodach przedsiębiorstw, większych pensjach, ochronie zatrudnienia i tak dalej. I dlatego proszę, tak ważne...
Telefon odbierzemy. Bardzo dobrze i wrócimy. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, mówi Józef Szczęść Niemiec. Boże. Witam księdza prowadzącego i pana marszałka. Bulwersuje mnie to, że ten Parlament Europejski, ja go nazywam cyrkiem europejskim, znów miesza się do wewnętrznych spraw polskich, a przecież nie ma to żadnego umocowania prawnego. Identycznie Komisja Europejska działa bezprawnie w stosunku do Polski i tu również nie ma żadnego umocowania prawnego w traktacie lizbońskim. W związku z tym... Czy Polska ma dalej spokojnie przyglądać się temu bezprawiu? Dlatego chciałbym wiedzieć, jak zachowa się polska prawica we wtorek, kiedy będą lewacy dyskutować o braku ponoć demokracji w Polsce. Uważam, że posłowie całej polskiej prawicy w tym cyrku powinni ostentacyjnie go opuścić, kiedy ta debata się rozpocznie. Czy mamy znowu wpaść w nową marksistowską ideologię, którą nam serwuje lewacka Europa? To w zasadzie jest jedyne pytanie, jakie mam. Przesyłam pozdrowienia, szczęść Boże.
Dziękuję panie Józefie i prosimy pana.
Panie Józefie, przede wszystkim otwarcie na tym forum trzeba powiedzieć o jawnym łamaniu prawa, jakim jest ten atak na Polskę. Nie mówiąc o tym, że ten atak pogarsza tak naprawdę możliwości dialogu w Polsce, bo trudno rozmawiać o czymkolwiek w sytuacji, kiedy kraj jest bezprawnie atakowany z zewnątrz. I to trzeba powiedzieć bardzo zdecydowanie, bardzo otwarcie. A druga rzecz, no ja myślę, że wcale nie świadczy o odpowiedzialności takie wykrzykiwanie, że kto mówi, że Polska może obejść się bez Unii Europejskiej, jest tam coś nieodpowiedzialny i takie jakieś pomstowanie i tak dalej. Ja uważam, że powinniśmy robić wszystko, żeby naprawić współpracę europejską. Ale przecież są warunki, których nie można zaakceptować i dlatego w moim przekonaniu ta inicjatywa, którą w jakimś momencie pokazał Paweł Kukiz, kiedy powiedział o tym, że jeżeli przeciwko Polsce zostałyby uruchomione działania z artykułu 7, czyli działania zmierzające do pozbawienia nas głosu na forum Unii Europejskiej, to Sejm Rzeczypospolitej powinien rozważyć zapytanie społeczeństwa, czy chce być w takiej Unii. No przecież my nie możemy, to nie jest odpowiedzialne mówienie, że będziemy na każdych warunkach. I to trzeba powiedzieć zupełnie otwarcie, dlatego że tak jak w tej chwili wielu polityków Unii Europejskiej, na przykład taki na przykład pan Frank Engel, no były sekretarz generalny partii Junckera, poseł do Parlamentu Europejskiego, jeden z jego najbliższych współpracowników, on mówi w tym pomyśle absurdalnym, no żeby tam płacić ogromne kary finansowe za nieprzyjmowanie delegowanych do Polski imigrantów. Mówi w tym pomyśle, wcale nie chodzi o to, żeby zabierać pieniądze, tylko chodzi o to, żebyście wy się zastanowili, czy wy chcecie do Unii Europejskiej należeć. No przecież to nie jest żadna ani współpraca, ani zjednoczenie, tylko to jest dyktat. Czy ludzie zupełnie otwarcie mówią, że jak nam się nie podoba ich polityka, to możemy odejść. I my mamy powiedzieć co? Nie, no prowadźcie politykę jaką chcecie, my się na wszystko zgodzimy. Dzisiaj jest czas i myślę, że to jest bardzo ważne to, o czym mówiliśmy. Dzisiaj jest czas budowania najściślejszej współpracy Europy Środkowej, bo tylko to może tak naprawdę naszym partnerom z liberalnych państw Europy Zachodniej uświadomić, że musimy naprawdę współpracować, że tak naprawdę żaden dyktat nie poskutkuje, że mają do czynienia z partnerami, którzy mają swoje wartości, którzy mają swoje interesy i którzy będą domagać się szacunku. A poza tym pamiętajmy, ta Unia Europejska, no nic nie jest wieczne, Brexit to pokazał. Jeżeli właśnie chcemy współpracy międzynarodowej, chcemy współpracy w Europie, to wykorzystujmy czas, żeby maksymalnie i jak najgłębiej budować współpracę polityczną państw Europy Środkowej. Będziemy sobie zawsze potrzebni i co więcej, możemy działać na całym forum europejskim wtedy, kiedy będziemy działać razem, kiedy będziemy solidarni. Oczywiście w tym wszystkim nie może zabraknąć inicjatywy państwa polskiego, bo to jest najważniejsze, ale to jest to nasze bezpośrednie odniesienie, przez które działajmy. I nie zapominajmy o narodach. Nie zapominajmy
o narodach.
Mam nadzieję,
że będzie jeszcze okazja, żeby na wiele kwestii porozmawiać w części radiowej o 21:30. Bardzo dziękuję. Pan Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, europoseł, były marszałek Sejmu. Państwa zapraszam na 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.